Południk.
Dzień dobry, marzec lubi namieszać w pogodzie, to zawieje silniejszym wiatrem, to sypnie garścią śniegu, to znów dopieści promieniami słońca buzie, które wychylają się ku niemu z dużą tęsknotą za światłem i ciepłem. Przed nami kwiecień, który rozjaśniamy żartami i drobnymi psikusami, to w związku ze zwyczajem pryma aprylisowym. Nie ma chyba nikogo, kto nie lubiłby żartować, śmiać się, no bo śmiech pobudza energię życiową, dodaje chęci do działania, pomaga rozładować złość i uporać się ze stresem. Przezwycięża każdą chandrę i nudę. A problem prześmiany łatwiej rozwiązać. Już samo myślenie o uśmiechu odpręża, a w dodatku śmiać się możemy bez ograniczeń. Przeciwwskazania i działania uboczne nie są znane, choć czasem mówi się, że ktoś pękł ze śmiechu. Śmiech dotlenia organizm, no bo pogłębia nasz oddech. Do płuc dostaje się zamiast pół aż półtora litra tlenu, kiedy się śmiejemy. A jedna minuta śmiechu przedłuża nam życie podobno o 10 minut. Więcej argumentów chyba nie potrzeba. Jutro pryma aprylis, czas żartów i psikusów. Mam wrażenie, że współcześnie pierwszokwietniowe dowcipy są bardziej popularne wśród przedszkolaków niż osób dorosłych. A jak żartują najmłodsi? Co to takiego pryma aprylis?
Prima primis to takie święto, w którym robi się różne żarty. Na przykład masz na głowie pająka. Mówię to mojemu ciotecznemu bratowi, on wtedy ucieka. I jeszcze można zaskakiwać na prima primis. Chowasz się za ścianą i jak jest w pobliżu ściany, to wtedy wyskakujesz i on się wtedy straszy.
Prima primis to jest robienie żartów i psikusów. W tym roku planuję zrobić dla mojego taty, postawić wiadro, jak zapomni zamknąć do końca drzwi z wodą, jak on będzie chciał zamknąć, to zleje. Prima primis się wzięło od pochodzenia angielskiego. Psikusy i żarty, tak się przyjęło. Psikus to jest takie coś, chce się, żeby ktoś inny się porozbawił.
I można żartować z kolegami.
Że ktoś ma na spodniach dziurę.
Że ktoś ma muchę na czole.
Na przykład, że komuś wyrosły te buty zamiast uszu.
Płatając figle, warto pamiętać, że z żartami żartów nie ma i trzeba się bawić tak, by każdy chciał się uśmiechnąć z naszego dowcipu. By każdy się śmiał, a nie czuł się wyśmiewany. Już za chwilę odwiedzimy Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej i poznamy nowego drapieżnika ptasiego. Będzie też nowa opowieść z kapelusza pani Wrony. Bajkowy południk do 12.30. Witamy Olga Gordiejew i Mariusz Woroniewski.
Tajemnica.
Bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok.
Trwa nasza wiosenna przygoda z ptakami drapieżnymi. Dziś przed nami kolejny bohater, o którym opowie Kamil Borowski z Ośrodka Edukacji Ekologicznej.
Orzeł przedni, właśnie jak mówimy orzeł, to dobrze jest powiedzieć drugą część nazwy, orzeł przedni, bo to jest pełna nazwa tego ptaka. Ptak symbol, może nie największy ptak, ale z całą pewnością jest najsilniejszy, najbardziej bitny, najbardziej zuchwały. Nie na darmo orła uważa się za króla ptaków. I jak to jest z tą wielkością? Często słyszymy pytania o wymiary ptaków, czy ten ptak jest największy, a jaki jest największy. A trzeba sobie zdać uwagę z tego, że kiedy rozmawiamy o rozmiarach ptaków, to mamy trzy rozmiary do dyspozycji. Albo rozpiętość skrzydeł, jeden z podstawowych parametrów. Bardzo często się posługujemy rozpiętością skrzydeł, albo długość ptaka, albo waga ptaka. Więc mamy takie trzy miary.
Czyli rozpiętość skrzydeł to tak jakbyśmy rozłożyli ręce,
tak.
Rozpostarli ręce.
I mierzymy od czubka jednej lotki do czubka drugiej lotki. Lotki to są te najdłuższe pióra w skrzydłach. I tutaj orzeł przedni ustępuje troszeczkę bielikowi, bo rozpiętość skrzydeł orła przedniego różnie możemy w różnych książkach wyczytać. Jedni podają 2,20 m, inni podają 2,25 m. Są to troszeczkę takie różne te wymiary. Niewątpliwie jest to jedna z największych rozpiętości skrzydeł, jakie możemy zobaczyć na naszym niebie. Jeśli chodzi o wagę, tutaj waga samic sięga 6 kg. Może nam się to wydawać niewiele, ale ptak, żeby mógł latać, musi być lekki, natura go odpowiednio do tego przygotowała, więc jak na ptaka, proszę mi uwierzyć, to jest duża waga dla porównania, tam sokół waży około kilograma, a 1,5-kilogramowa samica jastrzębia to już jest ogromna samica. Także orzeł do 6 kg, samica, bo samce są mniejsze, to jest cecha ptaków drapieżnych, samce są zawsze mniejsze. No i co to za ptaszysko? Każdy pewnie orle przed nim słyszał, ale mało kto go widział. Bo jest to ptak faktycznie w Polsce nieliczny, jeśli by nie powiedzieć skrajnie nieliczny. Trudno jest liczyć ptaki drapieżne, dlatego tą liczbę podaje się przeważnie w parach. Chodzi o to, że te pary to pary terytorialne, które zajęły już pewien rewir. I raz, że zmniejszamy liczbę pomyłek, a dwa łatwiej je policzyć, bo jeśli chodzi o orły przednie, one zajmują ten sam rewir i bytują w nim praktycznie cały rok.
Co to takiego rewir?
To jest terytorium ptaka drapieżnego. Mówi się, że to są zwierzęta, ptaki drapieżne, szponiaste, są zwierzętami terytorialnymi. To jest taki obszar, w którym raz, że te ptaki przebywają, dwa polują, trzy gnieżdżą się. Musi być tam w miarę bezpiecznie. Musi być tam miejsce, gdzie można zbudować gniazdo.
Czyli moglibyśmy powiedzieć, że rewir to taka nasza działka, gniazdo to dom, mieszkanie.
Dom z działką, tak. Z tym, że tak jak powiedziałem,
orła, ta działka
ta
musi
rewiry
być
są już naprawdę
pokaźna.
Duże. Młode potrafią sobie polatać po świecie, szukają jakiegoś dobrego miejsca na życie swojego rewiru, jak już wkraczają w wiek dorosłości. Chcą założyć rodzinę i muszą wiedzieć, gdzie tą rodzinę założyć. Par orłów mamy w Polsce 25 do 35, bardzo, bardzo niewiele. Raz, że jest to ptak, który preferuje raczej środowisko górskie. I w Polsce właśnie zdecydowana większość żyje sobie w górach. Jedna para chyba tylko na wybrzeżu funkcjonuje. Rewir orłów przednich jest dość duży, bo może sięgać 100 km2, a jak jest mniej zasobny rewir w zwierzynę, to nawet 140 km2. Czyli one mają spory kawałek do oblatania, żeby się wyżywić, a nie za bardzo lubią bliskie sąsiedztwo, także muszą mieć duże te swoje, w cudzysłowie oczywiście, mieszkania, rewiry i nie mogą sąsiadować. To znacznie ogranicza liczbę orłów. Poza tym jest to ptak bardzo płochliwy. W Biebrzańskim Parku Narodowym jeszcze w latach 80. obserwowano parę orłów z młodym. I tutaj pewien paradoks. W tym czasie zaczęło już przybywać miłośników ptaków. Teraz Biebrzański Park Narodowy jest znany nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. W maju tam można częściej usłyszeć języki obce, a nie język polski. Przewija się naprawdę dużo ludzi i orły przednie zniknęły. Chyba tam było dla nich już trochę za głośno, za często człowiek się zbliżał do ich siedziby. Co zjada orzeł przedni? No bo wiadomo, duży ptak to musi polować na dużą zdobycz. I faktycznie tak orły czynią, polują na średniej wielkości ssaki, polują również na duże ptaki. I ofiarą orła przedniego, może paść królik, zając, lis, nawet młoda sarna, a nawet ciele jelenia. Gdzieś wyczytałem, że największa ofiara orła przedniego to był jeleń wschodni. Może ten jeleń był chory, słaby, ale mimo wszystko to już naprawdę potężna zdobycz. Polowanie skończyło się sukcesem. Oczywiście orły, jak większość ptaków drapieżnych, polują na to, na co jest najłatwiej polować, to czego jest najwięcej. I na przykład orły przednie żyjące w regionie śródziemnomorskim wyspecjalizowały się w polowaniu na żółwie. Orły przednie składają jedno, dwa jajka, ale przeważnie wychowuje się tylko jedno piskle. Rok musi być bardzo zasobny w zwierzynę, żeby przeżyły dwa pisklęta. Zajmują młode orły przednie rodziców swoją obecnością praktycznie do jesieni. Z gniazda wychodzą w okolicach 80-90 dnia życia, ale do jesieni przebywają razem z rodzicami. I jesienią, jeśli nie chcą opuścić rodzicielskiego rewiru, to dorośli im pomagają. No już leć, wyganiają je troszeczkę, no bo chodzi również o konkurencję. I w tym czasie możemy zaobserwować orły przednie na obszarze praktycznie całego kraju, bo czasami te wędrówki młodych osobników są dość odległe. Mieliśmy niedawno przyjemność zaobserwować orła przedniego bardzo blisko nas na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. I co zobaczyliśmy? Duży ptak, coraz bliżej, przyczepił się do niego kruk, zaczął go nękać, bo to taka pora lęgowa też kruków. I okazało się, że to był właśnie młody osobnik orła przedniego. Pierwsza taka moja obserwacja ze 100% skutecznością.
Jakiego koloru jest orzeł przedni?
Ten kolor się zmienia. Młode osobniki są takie bardziej plamiaste, widać u nich takie jaśniejsze plamy, natomiast dorosłe osobniki tych plam się pozbywają. Są takie coraz bardziej kasztanowo-brązowe. Z tym, że dorosły orzeł to orzeł co najmniej 5-letni.
Czyli jeśli w Podlaskiem wypatrywać orła przedniego, to raczej jesienią.
Raczej tak, jesienią, zimą, bądź bardzo wczesną wiosną.
Zanim uda się nam takiego orła wypatrzeć nad głową, spróbujmy go namalować. A kto przyśle nam zdjęcie swojej pracy, może liczyć na nagrody za tydzień. Na orły czekam pod adresem bajkowy@radiobiałystok.pl.
Bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok.
W bajkowym południku sięgamy po kapelusz pani Wrony Danuty Parlak, wydawnictwa BIS. Czas na tytułowe opowiadanie.
Wiewiórka twierdziła potem, że już od rana miała złe przeczucia.
Wiedziałam, że coś się stanie i co? Spełniło się co do joty!
Opowiadała z przejęciem. Dzięcioł, który akurat tego dnia był w fatalnym nastroju i wszystko wszystkim miał za złe, skrzywił się tylko i powiedział, że wiewiórka zawsze ma złe przeczucia. Nie jest zresztą istotne, czy wiewiórka miała złe przeczucia tego dnia, czy nie, bo i tak wszyscy od razu wiedzieli, że wydarzyło się coś nadzwyczajnego. Absolutnie wyjątkowego. Na piątkowe spotkanie pod dębem pani Wrona nie dość, że przybyła z opóźnieniem, to w dodatku bez kapelusza. Bez kapelusza. Pani Wrona bez kapelusza. Niebywałe! Pani Wrona nigdy nie pojawiała się publicznie bez kapelusza. Nigdy. Miała po temu istotne powody. Jej kapelusz wzbudzał powszechny podziw, a może nawet zazdrość. Lisica, miejscowa elegantka, która nie tylko na specjalne okazje, ale i na co dzień nosiła najwytworniejsze futra w okolicy, na widok pani Wrony w kapeluszu wysunęła pyszczek i aż zmrużyła oczy z zachwytu. Potem zawyrokowała: paryski szyk, prawdziwy paryski szyk. Od tej chwili pani Wrona praktycznie nie rozstawała się ze swoim kapeluszem. Nawet na proszonej herbatce u sroki nie mogła się bez niego obejść. Nikt nie miał jej tego za złe, bowiem, jak mawiała sroka, zawsze miło jest gościć u siebie panią Wronę i jej kapelusz. Fotografię kapelusza i pani Wrony przy okazji zamieścił lokalny dziennik w rubryce Cudze chwalicie, swego nie znacie, gdzie pokazywano wszelkie zasługujące na uwagę osobliwości i atrakcje. Bezsprzecznie pani Wrona i jej kapelusz były miejscową atrakcją. I już nikt nie umiał sobie wyobrazić pani Wrony bez jej słynnego kapelusza. A jednak w ten piątek pani Wrona zjawiła się bez kapelusza. Zjawiła się, a właściwie wpadła na spotkanie z rozwichrzonymi piórkami na głowie, z rozwianymi skrzydłami, zadyszana i wyraźnie wzburzona. Zdołała tylko zawołać:
uprowadzony! Porwany! Skradziony!
Po czym opadła na fotel, usłużnie podstawiony w ostatniej chwili przez uprzejmego borsuka. Zaczerpnęła tchu, przełknęła 3 krople wody ze szklanki, którą podał jej uprzejmie borsuk, i dodała tonem wyjaśnienia:
kapelusz! Mój kapelusz!
I na nowo podniosła lament:
uprowadzony! Porwany! Skradziony!
Pod dębem zapanowało poruszenie. Niektórzy próbowali uspokajać panią Wronę, inni dowiedzieć się od niej czegoś więcej na temat zniknięcia kapelusza, a przy tym wszyscy podekscytowani wymieniali między sobą głośne uwagi. Od czasu wielkiej awantury, gdy sowa oskarżyła łasicę o oszukiwanie przy grze w remika, nic równie sensacyjnego nie zdarzyło się w okolicy. W całym tym zgiełku i zamieszaniu, od czasu do czasu przerywanym dramatycznym okrzykiem pani Wrony:
uprowadzony! Porwany! Skradziony!
Ktoś przytomnie zauważył, że trzeba wezwać Barnabę. Agencja detektywistyczna Barnaba i spółka zawsze sprawdzała się, gdy ktoś wpadł w tarapaty i potrzebował pomocy. Nie da się ukryć, że pani Wrona była w tarapatach, a przynajmniej, jak można się domyślać, w tarapatach był jej kapelusz. Niedźwiedź Barnaba pojawił się jak zwykle w zielonym bereciku, zawadiacko nasuniętym na czoło i z wielkim czarnym notesem pod pachą, jak to miał w zwyczaju, gdy występował w imieniu agencji Barnaba i spółka. W rzeczywistości Barnaba sam prowadził agencję, a spółka figurowała tylko w nazwie.
Tak lepiej wygląda na rachunkach, mawiał Barnaba. No i dodaje powagi firmie.
Barnaba machinalnie przesunął berecik na lewe ucho i bez zwłoki przystąpił do działania. Jednak pomimo niemałego doświadczenia w zbieraniu informacji, od pani Wrony dowiedział się niewiele ponad to, co już mu opowiedziano.
Kapelusz był, a potem już go nie było, twierdziła pani Wrona
i powtarzała na nowo.
Uprowadzony, porwany, skradziony!
Barnaba westchnął i zanotował w swoim notesie na czerwono. Kapelusz pani Wrony. Na czerwono zawsze notował sprawy wymagające szczególnego postępowania. Pod spodem dopisał: uprowadzony, porwany, skradziony. Na wszelki wypadek podkreślił wszystkie 3 hipotezy, po czym zabrał się do pracy, dokonując w obecności licznie zgromadzonych gapiów oględzin miejsca przestępstwa. Oględziny były nadzwyczaj dokładne, bo Barnaba był detektywem znanym ze swej przysłowiowej skrupulatności. Nic nie mogło umknąć jego wnikliwemu spojrzeniu.
Żadnych podejrzanych śladów łap, ani pazurów, nawet stóp. Tym samym udział czynnika ludzkiego można wykluczyć,
referował sumiennie Barnaba. Przerwał na chwilę, po czym obrzucił panią Wronę szczególnym spojrzeniem.
W okolicy pani gniazda w ogóle jest podejrzanie schludnie,
powiedział grzecznie, ale ze słyszalnym tonem nagany w głosie.
Na przyszłość radziłbym nie odkurzać codziennie. To utrudnia zbieranie dowodów. W każdym razie ani śladu po kapeluszu,
podsumował stanowczo Barnaba.
Zupełnie, jakby go nie było.
Mówiłam, wydała dramatyczny jęk pani Wrona. Był, a potem już go nie było.
Przecież nie rozpłynął się w powietrzu, sarkastycznie zauważył Dzięcioł, który akurat tego dnia był w fatalnym nastroju i wszystko wszystkim miał za złe.
Może porwał go wiatr?
Ktoś zasugerował rozwiązanie tajemniczego zniknięcia kapelusza. Jednak wiatr, przesłuchany na okoliczność uprowadzenia kapelusza, stanowczo zaprzeczył, jakoby miał z tym coś wspólnego.
Zawsze wszystko na mnie!
Oburzył się.
O wszystko się mnie oskarża. O opadające liście i o to, że szyszka komuś spadła na głowę. Źle, gdy wieje z południa, źle, gdy z zachodu. W ogóle wszystko na mnie. A jak ktoś nie umiał pilnować prania, to niech sobie kupi klamerki do bielizny.
Spojrzał wymownie na ziębę, która od rana biegała po okolicy i szukała fatałaszków, skarżąc się wszystkim, że porozrzucał je wiatr.
A wasz kapelusz to mi do niczego niepotrzebny.
Czytała Julia Kamińska. Ciąg dalszy za tydzień. To już wszystko w bajkowym południku dziś. Do usłyszenia.